Bitwy o Monte Cassino w 1944, bitwa pod Monte Cassino w 1944 roku to jedna z ważniejszych bitew II wojny światowej. W Szczecinie w 80. rocznicę bitwy na Placu Zgody stanęła wystawa poświęcona zaciekłej batalii o Monte Cassino. Po II wojnie światowej żołnierze generała Władysława Andersa osiedlili się również w naszym mieście. Wystawę przygotowały wspólnie Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, a także Politechnika Koszalińska. Warszawski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej przygotowuje m.in. komiks o bitwie o Monte Cassino i żołnierzach II Korpusu Polskiego, bo proszę Państwa, dzisiaj trochę inaczej obchodzimy też ważne daty. Szczeciński oddział zrealizował także film o pamięci o tamtych wydarzeniach zatytułowany Monte Cassino Pamięć o bitwie w reżyserii Moniki Mazanek-Wilczyńskiej. A my dziś właśnie porozmawiamy i o wystawie, i o filmie, i o bitwie pod Monte Cassino, o tym, co się zdarzyło 80 lat temu i dlaczego powinniśmy, musimy, chcemy o tym pamiętać. A w studiu Monika Mazanek-Wilczyńska, dziennikarka, dokumentalistka, autorka i reżyserka filmu Monte Cassino Pamięć o bitwie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dyrektor Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztof Męciński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No i też powinnam powiedzieć taki trochę spiritus movens z tych wszystkich wydarzeń szczecińskich, o tym związanych z bitwą pod Monte Cassino, ale o tym już właśnie za chwilę. I także profesor Michał Polak z Politechniki Koszalińskiej. I tu w Szczecinie oczywiście się na chwilę zaraz dziwimy, ale jak dodam, że dziekan Wydziału Humanistycznego, to już pewne rzeczy są jaśniejsze. Dobry wieczór. Powinnam zacząć, że niby wszyscy wiemy, co się zdarzyło 80 lat temu, że to jest takie oczywiste, że ta wystawa dobrze, że jest, ale to jest naturalne. No nie jest chyba takie wszystkim naturalne. Ja nie pamiętam, żebyśmy co roku w maju 18 jakoś w sposób szczególny obchodzili tą rocznicy, chociaż muszę przyznać Państwu, przygotowałam, ale chyba tutaj nie tak łatwo jest dostępne. Rozmawiałam z młodymi ludźmi, którzy są ze szkoły, z liceum numer 9 i są patronem tej szkoły. Właśnie są bohaterowie spod Monte Cassino. Jeden z młodych ludzi na moje pytanie, czy będziesz chodził z taką broszką, czyli tak naprawdę z takim makiem przypiętym? On mówi, tak, dzisiaj będę chodził cały dzień. Myślałam początkowo, że może żartował, ale w sukus przyszedł mu kolega i mówi, ale oczywiście będziemy dzisiaj nosić cały dzień, bo dzisiaj jest naprawdę ważny dzień. I myślę, że oni, kiedy byli na konferencji, to nosili. No panie dyrektorze, dlaczego musimy, no właśnie nie wiem, czy musimy, dlaczego powinniśmy pamiętać o Monte Cassino?
Powinniśmy pamiętać przede wszystkim, że to z racji tego, że to jest jedna z największych bitew oręża polskiego, tak? Wielka chwała Wojska Polskiego, żołnierzy tułaczy, tak? Trzeba właśnie pamiętać o tym, że armia Andersa, II Korpus Polski powstał z osób, które zostały zesłane na Syberię, z przeważającej większości oczywiście, bo też II Korpus organizując się został też zasilony osobami i z Karpackiej Brygady, czy też przez oficerów, czy żołnierzy, którzy przybyli z Wysp Brytyjskich. No ale trzon tej armii to są te osoby, które zostały uwolnione po podpisaniu układu Sikorski-Majski i najpierw generał Sikorski powierzył generałowi Andresowi tworzenie Armii Polskiej w ZSRR właśnie z tych łagierników i później te właśnie finałem było właśnie powstanie II Korpusu Polskiego i właśnie ci tułacze, czy łagiernicy, poniewierani, głodzeni, tak, będący właśnie w warunkach, których nie jesteśmy w stanie sobie nawet teraz z tego miejsca wyobrazić, tak. Z tych ludzi właśnie udało się stworzyć silną, dobrze wyszkoloną, uzbrojoną armię, dobrze uzbrojone wojsko, które ten najtrudniejszy, najcięższy punkt linii Gustawa, jakim był właśnie klasztor Monte Cassino, udało im się ten klasztor zdobyć.
Skoro mówimy o powstaniu tej armii, to panie profesorze, tak sobie myślę, że warto też powiedzieć, że z jednej strony oczywiście oni byli tam zesłani, byli głodzeni. Słyszałam nawet, że jak Andres ich pierwszy raz zobaczył, to się popłakał, bo oni byli w jakichś łachmanach i to nie jest przenośnia. To nie jest tak, że my mówimy, że oni nie mieli obuwia, że oni byli źle ubrani. Oni naprawdę To wszystko, co mieli na sobie, to myślę, że najtwardszy człowiek mógł się rozpłakać. Chociaż myślę, że też warto powiedzieć, że ponieważ Anders też spędził trochę czasu w więzieniach NKWD, to wiedział, z czym to się je. Ale to widok był chyba naprawdę nie najlepszy.
Generał Anders świetnie znał Rosjan. Znał bolszewików, wiedział, do czego są zdolni. Przeżył na własnej skórze, doświadczył gościnności ich. I oczywiście musiał być tam szok, kiedy widzieli oficerowie polscy tych docierających z łagrów z różnych dalekich stron zabiedzonych ludzi. Ale myślę, że to nie był jakiś straszny szok dla nich. Oni po prostu wiedzieli, że tak to wygląda. Natomiast dla tych ludzi, którzy zdołali zdążyć do armii generała Andersa, do armii polskiej w ZSRR, tak się ona nazywała wtedy, i na tyle się wyszkolić, że zaczęli stanowić wojsko, dumne bardzo, to było dla nich o tyle ważne, że w 1942 roku, wpierw w lutym, a potem w sierpniu byli w stanie jako armia ewakuować się, być przetransportowanymi, także z osobami cywilnymi, z dziećmi też, sierotami, można powiedzieć, przez do Iranu. I to był dla nich ratunek.
No też powiedzmy, dlaczego zostali do tego Iranu tam przesunięci. Nie dlatego, że byli potrzebni tak bardzo na tamtym terenie, ale Rosjanie się zaczęli ich po prostu, krótko mówiąc, bać. To wszystko, może nie to wszystko, bo jednak się skupiasz...
Ja bym chciała coś dodać, bo pierwsze pytanie, jakie zadałaś, było, dlaczego powinniśmy pamiętać. Właśnie dlatego, że przez wiele lat historia tych żołnierzy i generała Andersa była zakłamywana w Polsce. Na początku, po II wojnie pisano, że pod Monte Cassino, Falaise czy Arnhem dowodził Karol Świerczewski. W latach 70., gdy wydawano encyklopedię PWN, była informacja, że była bitwa o Monte Cassino, ale nie było wymienionego dowódcy. Jeden z historyków warszawskich, gdy w 2007 Polityka poprosiła go o tekst na temat generała Andersa, to wykreślono mu parę zdań i dopisano, no, że bardzo był zwolennikiem Gomułki. Także mówię, cały czas musimy walczyć o pamięć i prawdę o tych żołnierzach, tak?
Dzisiaj nawet 20, że tak powiem, no trochę więcej wolnej Polski. Wciąż ta historia jest tak zakłamana, znaczy nie do końca jest opowiedziana?
Nie, teraz tak, tylko po prostu musimy wyprostować pewne rzeczy,
No tak, bo te encyklopedie i te książki zostały. No,
tak, ale...
Znaczy, ale w pewnym sensie się to zakłamuje w dalszym ciągu, bo w dalszym ciągu słyszymy na przykład, że generał Anders... pojawiają się nawet niedawno artykuły prasowe, że generał Anders nie szanował krwi polskiego żołnierza, że dużo ich zginęło.
To powiedzieć, bo dzisiaj...
Albo pojawiają się takie informacje, że w ogóle... to było bez sensu, że oni wkroczyli do pustego klasztoru, tak? I jest takie deprecjonowanie tego wysiłku zbrojnego i tej walki tych żołnierzy w tamtym czasie. A przecież na Monte Cassino zginęło dokładnie 923 żołnierzy, tak? To kiedy oni zginęli, jeżeli się pojawia się taka narracja, że wkroczyli do pustego klasztoru, tak? To co, nie było żadnych działań wcześniej, tak? To jest to takie niestety...
Ale tym bardziej, że to były już ruiny wtedy, prawda? Jak oni wkraczali. Ja wiem, że tych tematów, czy jakby tych wątków związanych z Monte Cassino jest tutaj sporo. Chciałabym, żebyśmy o niektórych z nich tylko dzisiaj powiedzieli, no bo tylko mamy, no jednak mamy trochę ograniczony czas. To chciałabym, żebyśmy o filmie porozmawiali, bo musiał pan kiedyś mieć, panie dyrektorze, jakiś pomysł, że zróbmy film. Ja wiem, że Monika od lat się zajmuje sprawami takimi, Monika, nieoczywistymi, bo kobieta zajmująca się wojskowymi sprawami, to niektórzy mówią, no to jak? Ale ponieważ ja ostatnie kilka filmów Moniki widziałam, to wiem, że robisz to w sposób naprawdę niezwykły i myślę, że tych starszych panów też często potrafisz oczarować i oni ci opowiadają te historie i przede wszystkim masz wielką umiejętność do dotarcia do nich. Ale panie dyrektorze, jak to się stało, że pan wpadł na pomysł? Dzisiaj nie powiemy, kiedy premiera, ale mam nadzieję, że będziemy mogli wkrótce na szczecińską premierę także zaprosić. Jak pan wpadł na pomysł, żeby no właśnie Monika Wilczyńska zrobiła film o Monte Cassino?
Czy wiem jeszcze w zeszłym roku, że w tym roku będziemy mieli taką właśnie okrągłą rocznicę i uznałem po prostu z racji tej okrągłej rocznicy, że trzeba troszeczkę głośniej powiedzieć o żołnierzach spod Monte Cassino. I akurat nie tak się złożyło, że przyszła do mnie pani Monika z taką propozycją przygotowania filmu dokumentalnego z wykorzystaniem niepublikowanych wcześniej materiałów.
80 lat, a my dopiero mówimy, że są rzeczy, które...
W dalszym ciągu są zdjęcia, które są mniej znane. Są też nagrania żołnierzy sprzed kilkunastu lat, bo no w chwili obecnej już naprawdę ich niewiele żyje. I uznałem, że warto ten materiał w jakiś sposób pokazać, wykorzystać i warto w ten sposób popularyzować tą historię, no bo żyjemy w pokoleniu mediów, obrazu, tak? I uważam, że ta forma przekazu historycznego, zainteresowania w ogóle tematem jest bardzo istotna. Dodatkowo postanowiliśmy razem z moimi współpracownikami, że chcemy, żeby Szczecin naprawdę mocno zaznaczył tą rocznicę. Stąd w wymiarze edukacyjnym postanowiliśmy przygotować okolicznościową wystawę o bitwie o Monte Cassino.
I ona, proszę Państwa, podpowiadam, będzie prawie przez całe lato dostępna. Ona jest w samym centrum miasta, na Placu Zgody. O tej wystawie też warto wspomnieć. Ma świetny katalog, dużo informacji można tam wyczytać. Nie jest przeładowana, bardzo jest też pięknie wydana. No i jest dobrych wiele zdjęć, do których musieliście też dotrzeć.
To jest bardzo ciężka praca, bo przede wszystkim ustalenie autorów zdjęć, tak? To w chwili obecnej, po tylu latach, dotarcie do osób, które mają prawa autorskie, czy potomków na przykład autorów tych fotografii, jest to dość duży wyczyn, żeby coś takiego przygotować. Od strony merytorycznej to też wielka praca i z mojej strony podziękowanie profesorom, panu Bogusławowi Michałowi Polakom za tą merytorykę, ten wsad merytoryczny wystawę. I warto jeszcze zaznaczyć właśnie, że dzisiaj jeszcze też ważna sprawa, bo Szczecin wyróżnił się na mapie Polski tym, że jesteśmy jedynym w zasadzie miastem, który przygotował konferencję naukową, tak? Zaprosiliśmy naukowców z całej Polski, aby porozmawiać właśnie o pamięci o Monte Cassino.
Ja wiem, że też w Koszalinie, my tu nieprzypadkowo mówimy o panie Michale i panie profesorze Bogusławie Polakach, dlatego że ja rozmawiałam dzisiaj z panie profesorze, z pana ojcem. No i myślę, że jak się ma takiego ojca, który trochę z mlekiem matki historię wyssał, no to pan nie ma innego wyjścia, tą drogą też trzeba było iść. I zauważyłam, że trochę tutaj zdjęć z waszych kolekcji domowych także jest, więc jak się ma takich na podorędziu w Koszalinie, nie jest tak daleko, to myślę, że jest bardzo, albo dużo łatwiej jest. To prawda, że w domu te sprawy są oczywiste i Monte Cassino jest wymieniane nie tylko przy okazji świąt, prawda?
Tak, potwierdzam. Trzeba powiedzieć, że od czasów szkoły średniej obserwowałem już tak z takim większym zrozumieniem, co mój tata robi, czym się zajmuje, w czym się specjalizuje, kwerendy w Wielkiej Brytanii. Fakt, że mógł rozpocząć tak naprawdę ten wątek badawczy dopiero po przełomie 89 roku, w latach 90, bo wcześniej po prostu nie mógłby wyjechać. Więc w pewnym momencie jak gdyby ten etap się zaczął, ale miałem z kogo i mam dalej z kogo brać wzór. No i faktycznie w efekcie tego w Politechnice Koszalińskiej jest Wydział Humanistyczny, który zajmuje się różnymi sprawami. Mamy szereg różnych kierunków humanistycznych, społecznych. Nie mamy historii, ale mamy świetnych historyków.
Znam was, to na razie nie ma.
To jest ta baza, na której zbudowaliśmy duży zasób aktowy, informacyjny. Mamy też zdjęcia pozyskiwane z różnych źródeł, od rodzin też kombatantów, od samych kombatantów. To jest też duża praca. Bez tego nie moglibyśmy w ogóle podejść do tej wystawy. I myślę tak sobie dzisiaj, że bez zapału mojego taty ja bym nie odważył się do tej pracy zabrać. A dzięki niemu, no i oczywiście dzięki wielkiej inspiracji pracowników oddziału szczecińskiego, delegatury w Koszalinie, po prostu mogliśmy się tym zająć i zrobiliśmy to jak najlepiej potrafiliśmy, ale efektu by nie było takiego, gdyby nie właśnie profesjonaliści tutaj, graficy, o też ogromnej wiedzy. Naprawdę ta współpraca była bardzo owocna.
Moniko, pozwolisz, że chyba już po pełnej godzinie wrócimy do filmu, bo to się minutką nie da opowiedzieć. Chciałabym jeszcze tylko na chwilę o tych zasobach porozmawiać. Czy są takie zdjęcia, które udało w ostatnim czasie, czy artefakty, no bardziej może zdjęcia, które udało wam się, czy dokumenty, udało wam się zdobyć i jesteście z nich strasznie dumni i można je oglądać na tej wystawie? Z reguły to nie są rzeczy, proszę państwa, bardzo takie efektowne. Znaczy one wydają się historykom, one są cenne wtedy, bo historycy znają ich wartość.
Jak najbardziej. Cały czas poszukujemy. To, co jest największym wyzwaniem, to o czym powiedział pan dyrektor, to jest kwestia pozyskania praw do wykorzystania tych zdjęć. Dzięki współpracy z Zarządem Głównym Związku Karpatczyków trzeciej Dywizji Strzelców Karpackich właśnie w Londynie udało nam się pozyskać bardzo cenne zdjęcia, właśnie głównie dotyczące trzeciej Dywizji Strzelców Karpackich, właśnie z okresu walk o Monte Cassino, i te zdjęcia między innymi właśnie tam się znajdują i są też opisane jako źródłowe właśnie stamtąd. To są mocne zdjęcia, bardzo ciekawe, pokazujące, oczywiście może takich zdjęć w walce prawie nie robiono. To były...
Nie, no po prostu
wiadomo,
nie robiono, to nie
ale,
jest czas do robienia
Ale one
zdjęć.
Dają pogląd, jak to wyglądało.
Ja nie wiem, czy państwo byli, mówię też do naszych słuchaczy, czy państwo byli na Monte Cassino, to naprawdę robi wielkie wrażenie. Ale jesteśmy zdziwieni, kiedy oglądamy zdjęcia z Monte Cassino, oglądamy dzisiaj ten teren. No tam wtedy nie było żadnych drzew pod samym klasztorem. One były po prostu, wszystko to było wycięte, wszystko było zniszczone. Tam była pusta przestrzeń, nie można było się nigdzie schować, nic nie można było. To był bardzo, bardzo trudny teren. I ja myślę, że jak się jedzie tam, panie dyrektorze, był pan na pewno pod Monte Cassino.
Tak,
robi to wielkie wrażenie, prawda? Robi to, to jest coś tak niezwykłego. To miejsce jest pięknie położone. Nie wiem, czy o cmentarzach możemy mówić, że są piękne, ale ten jest naprawdę piękny. Ja myślę, że im piękniejszy, tym nasza pamięć mocniejsza.
Czy cmentarz wojenny na Monte Cassino rzeczywiście jest cmentarzem wyjątkowym, tak? Myślę, że z tych wszystkich, a przez wiele lat zajmowałem się grobownictwem wojennym, to nie znam ładniejszego cmentarza, tak?
Panie dyrektorze, chciałabym, żebyśmy wrócili do tego cmentarza, bo myślę, że trochę znamy go ze zdjęć, ale robi on wielkie wrażenie. Kilka lat temu rzeczywiście byłam, pamiętam, że wracałam z zalesiania południowych Włoch i wtedy pan dyrektor ze Starościna wpadł na pomysł, mówi: słuchajcie, mamy tylko 100 kilometrów, pojedźmy na Monte Cassino. I byłam trochę zdziwiona, bo wszyscy bardzo chcieli. Wszyscy, przepraszam za to słowo, trochę zdziwiona. Mimo zmęczenia, tygodnia sadzenia drzew, wszyscy powiedzieli: tak, pójdźmy. Młodzież ubrała mundury ze szkoły, z technikum leśnego i to była naprawdę niezwykle wzruszająca dla mnie także uroczystość. To robi wrażenie, jak się tam pojedzie, tym bardziej, że no powiedziałabym nareszcie, ja nie wiedziałam o tym, że on nie był długo remontowany. To 80 lat, ale no to 5 lat temu. Na szczęście tam jest czysto, ładnie. Ten cmentarz jest zadbany, jest przy wejściu też pawilon z historią bitwy, więc już jest dobrze.
Tak. Tak, przez wiele lat niestety ten cmentarz troszeczkę gorzej wyglądał. Wiem, że pierwsze prace remontowe były podejmowane jeszcze przez przedstawicieli polskiej emigracji, a po 1989 roku dopiero taka kompleksowe prace remontowe miały miejsce przed 70. rocznicą właśnie zdobycia Monte Cassino. Wtedy pousuwano te wszystkie takie już bardzo rozrośnięte nasadzenia. Pojawił się ponownie orzeł, który jest widoczny pięknie właśnie z tarasów klasztoru, bo to warto właśnie udać się na cmentarz, następnie zwiedzić klasztor i właśnie z tarasów klasztoru ta panorama cmentarza naprawdę robi niesamowite wrażenie. Także jest to rzeczywiście moment bardzo wzruszający, zwłaszcza dla osób, które, tak jak ja na przykład, bo moja prababcia była żołnierzem 2. Korpusu Polskiego, była w Pomocniczej Służbie Kobiet. Dla mnie to był taki niezwykle też osobiście wzruszający moment zobaczyć to miejsce. I to jest ważne, żeby tego typu miejsca były zadbane, zaopiekowane. I muszę powiedzieć szczerze, taką ciekawą rzecz, że będąc właśnie na uroczystościach 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino, jeszcze przed głównymi uroczystościami, ten teren ciągle jest odwiedzany przez przedstawicieli różnych państw, bo trzeba pamiętać, że bitwa ta zwycięska Monte Cassino była 4. bitwą przed Polakami. Były się tam przecież i Amerykanie, Francuzi, Anglicy, Nowozelandczycy, Tunezyjczycy, Górkowie, nawet batalion amerykańsko-japoński, tak? Także to miejsce jest, to jest teren najkrwawszych, najbardziej zaciętych walk aliantów zachodnich. I do dzisiaj przejeżdżają tam wycieczki z różnych krajów i gdzie prowadzone są jakaś taka, i sam byłem świadkiem właśnie takiej jakby lekcji, omawiania właśnie bitw, które odbywały się w tym miejscu, właśnie na terenie polskiego cmentarza.
Ten cmentarz teoretycznie powinien być jeszcze większy, przepraszam za słowo teoretycznie, ale zakładano, że znacznie więcej tych żołnierzy tam zginie. Prawie 1923, to jednak i tak jest dużo, ale zakładano, że to powinno być, ta liczba powinna być dużo większa. A skąd ta historia w języku polskim, w historii naszej, że jednak tych żołnierzy było tam dużo, dużo więcej? Mamy wrażenie, że to jest kilka tysięcy. Ja wiem, że liczby w ogóle są takie nieadekwatne do tego, o czym mówimy, ale przecież ta słynna piosenka Czerwone Maki pod Monte Cassino, no ona jest opowieścią o tym, że tam się przelała, tam rzeka krwi płynęła. Zresztą dzisiaj pana ojciec mi powiedział, że wykopano, przygotowano, no tak bitwy przebiegają, przygotowano dużo więcej grobów.
To jest prawda. Trzeba powiedzieć, że ta dyskusja, która się toczy wśród naukowców, wśród pasjonatów historii, wśród publicystów, dlaczego Anders zgodził się, żeby zdobywać szczyt klasztorny 569, 575, 593, te szczyty najtrudniejsze, że tam się wykrwawią i tak dalej. Wszędzie się wykrwawiali. To była taka bitwa po prostu. Czy szli doliną, czy jednostki szły w dolinie rzeki Lirii, czy szły wspinając się na masy wygórskie, schodząc po stokach cały czas pod ostrzałem. Tam wszędzie po prostu padali zabici i ranni. Myślę, że dlatego też się tak mówi, bo często w dokumentach podaje się straty. Na straty nie tylko zabici się liczą w stratach, ale też ranni, zaginieni. I faktycznie to wydaje się bardzo dużo. Natomiast ogromna większość rannych dzięki świetnej służbie zdrowia, ewakuacji rannych, szybkiemu dotarciu do punktów opatrunkowych, do szpitali polowych, znaczna większość zasadnicza ich wróciła później do wojska. Z zaginionych też ogromna większość się odnalazła na szczęście. Natomiast tam po prostu wszędzie trzeba było okupić to krwią i nie było lepszego i gorszego odcinka. Natomiast ten odcinek No tak się zdarzyło, że był tym najbardziej symbolicznym. I on niezwykle zaprocentował. Jakkolwiek propaganda komunistyczna próbowała to wykorzystać, że Wataszka Anders szafował krwią Polaków. Wszyscy dowódcy musieli się liczyć z tym, czy na zachodzie, czy na wschodzie, że straty będą. Ale to, co się działo na wschodzie, jak sowieccy oficerowie szafowali krwią, o tym wtedy nie mówiono.
No ale dzisiaj wiemy, że nic się nie nauczyli, minęły lata, oni dalej krwią swoich obywateli szafują i nie dbają o to, co się dzieje w Ukrainie, wiemy o tym, widzimy to. Monika, to musiałaś się w czasie swojego filmu z jednej strony zderzyć z zakłamaniem, trochę z legendą, a tu trzeba było fakty, w twoim dokumencie są fakty, ja już nie wspomnę o tym, że udało ci się, chciałabym, żebyś o tym nam też powiedziała, udało ci się zdobyć naprawdę nie pokazywane nigdzie zdjęcia albo zdjęcia takie, które są no, takim odkryciem. Wiem, że to nie było wcale takie proste.
Tak, po prostu może powiem, jak to się zaczęło. W latach 90. powstał TVP Polonia i ponieważ mieszkam w Szczecinie, łatwo było pojechać na parę dni do Niemiec i pokazać, co się dzieje z Polakami w Niemczech. Ale chciałam też jechać do Londynu i tam mieliśmy operatora Marka Bożenckiego i w latach 90. jeździłam właśnie do Londynu, żeby ponagrywać różnych weteranów, bo wtedy jeszcze żyli przedstawiciele starszej emigracji. No i tak się składa, że właśnie Marek Bożenski, który już nie pracuje, właśnie przypomniał mi, że mamy trochę tam materiałów archiwalnych z ludźmi, którzy już poumierali, żebym to jakoś spróbowała wykorzystać. I dlatego właśnie przyszłam do pana dyrektora IPN-u w Szczecinie i zaproponowałam, że może zrobilibyśmy jakiś film. A pan dyrektor właśnie wskazał mi, że dobrze by było poszukać zdjęć w archiwach właśnie oryginalnych, znaczy nigdy w Polsce nie pokazywanych. I poświęciłam trochę czasu no i znalazłam rzeczywiście materiały archiwalne w Archiwum Narodowym w Waszyngtonie, w Bundesarchiv w Berlinie, w Imperial War Museums w Londynie. No nie mówiąc o tym, że wiedziałam, że są w Instytucie Sikorskiego w Londynie. Z Brukseli wzięłam z siedziby biura prasowego NATO. Wzięłam z Telewizji Polskiej zdjęcia, ale nie tylko zdjęcia filmowe, bo właśnie na przykład w Archiwum Narodowym w Waszyngtonie też znalazłam tekst przemówienia prezydenta Kennedy'ego, w którym zaczyna przemówienie swoje do Amerykanów, właśnie wspominając bohaterskich Polaków spod Monte Cassino, czy właśnie przemówienie prezydenta Eisenhowera w Londynie w 10. rocznicę bitwy. Też Polacy tego nie znają, co powiedział prezydent Eisenhower w Londynie, bo po prostu te informacje nie docierały do ludzi w Polsce. Także fajnie, że się udało pozbierać, ale jest to oczywiście z inicjatywy pana dyrektora.
No z jednej strony mówisz, że ona nie docierała, ale też pamięć ludzka jest zawodna. Po pewnym czasie dzieją się inne rzeczy, zapominamy. Być może wiele osób wiedziało o tym, o tych przemówieniach.
Emigracja, tak, ale właśnie ludzie w kraju nie wiedzieli. I jakby celem tego filmu, pierwsza połowa filmu opowiada o bitwie, o samej bitwie, ale druga część jest o tym, co stało się z tymi żołnierzami po II wojnie światowej i jakby jak wyglądała walka o pamięć, bo po prostu no to trwało, to po prostu trwało, tak? Jakby przywracanie im miejsca w historii i pamięci.
Panie dyrektorze, pan już widział film, prawda?
Tak, tak.
Jest pan zadowolony?
Tak, oczywiście. Jest naprawdę bardzo ciekawy i tak jak tutaj pani Monika powiedziała, robię wrażenie właśnie te rzeczy takie, o których nie wiedzieliśmy i materiały wykorzystane w tym filmie.
Kiedy premiera? Planujemy.
Znaczy, chcielibyśmy ten film jeszcze pokazać w maju, tak? Zastanawiam się, prawdopodobnie będzie to w naszych mediach, w telewizji TV, IPN na pewno i staram się również jeszcze dotrzeć do innych nadawców, żeby ten film, do którego mamy prawa tutaj, panią Moniką, żeby został wyemitowany jeszcze w maju właśnie, w tym miesiącu, w którym szczególnie pamiętamy o bohaterach spod Monte Cassino.
Nie wiem, czy pan profesor widział? Jeszcze nie dawno.
Nie, ale jestem bardzo ciekaw. Naprawdę bardzo ciekaw. Mieliśmy przyjemność z moim tatą również w nim się wypowiadać. Także
jesteście częścią. Mówię, proszę państwa, o tym, bo rzeczywiście to chyba najlepszy sposób, żeby o pewnej historii opowiadać. Nie chcę mówić, że nagle on musi trafić do szkół i wszystkie szkoły muszą to oglądać. Chciałabym, żeby chciały oglądać. Mam nadzieję, że tak będzie. Zachowanie tej pamięci to wcale nie jest taka prosta sprawa, proszę państwa, bo kiedy tylko mówimy, że coś się zdarzyło i przytaczamy fakty, no to one nie wszystkich mogą tak samo zachwycać jak was, którzy jesteście pasjonatami, bo łącznie z Moniką, Monika nie jest tylko filmowcem, ale wiem, że ty po prostu to lubisz i masz też fantastyczną pamięć, że potrafisz wiele rzeczy z sobą połączyć, co u dokumentalisty jest oczywiście niezwykłe. Ta wystawa to jest oczywiście bardzo ważna rzecz. Chciałabym, żebyśmy powiedzieli też o tym, że ten Szczecin to nie jest taki przypadek, jeżeli chodzi o pamięć o Monte Cassino. To jednak ci żołnierze, no tutaj było tak trochę jak na Dzikim Zachodzie, to znaczy można było przyjechać i trochę się schować, zanim się władza o niektórych upomniała albo skapowała się, jakbyśmy to powiedzieli, zorientowała się, że ktoś brał udział w tej bitwie albo był jakąś ważną osobą, no to on już tutaj spokojnie pewne rzeczy, swoje życie rozwijał. Szczecin to ważne miejsce dla bohaterów spod Monte Cassino.
Znaczy, przede wszystkim, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, żołnierze generała Andersa w dużej większości wywozili się z Kresów Wschodnich. Większość z nich po tej traumie, po tych przeżyciach, po Syberii, i chciała wracać do Polski. Natomiast byli też tacy, co nie widzieli możliwości życia na obczyźnie, czy z powodów rodzinnych, nie bacząc na te ostrzeżenia właśnie, że mogą trafić do ubeckich więzień, zdecydowali się na ten krok, żeby powrócić tutaj do Polski. Nie mogli wrócić do swoich rodzinnych domów, bo to już nie była Polska, tak? Dlatego dużo osób osiedliło
się. Domów nie było, prawda?
No nie było domów, nie było te ziemie znalazły się już poza granicami państwa polskiego. Dlatego dość sporo ich się osiedliło tutaj na tych terenach, które znalazły się w granicach Polski po 1945 roku. I między innymi też właśnie w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim była dość liczna grupa żołnierzy drugiego korpusu, ale również też i pierwszej dywizji pancernej Maczka, Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Także dość sporo tych żołnierzy tu się osiedliło, tu znalazło swój dom i tu w jakiś sposób zagospodarowało, budowało ten polski Szczecin po 1945 roku. Mówiliśmy tutaj, pan profesor powiedział o znakomicie działającej służbie zdrowia podczas bitwy o Monte Cassino. Przecież jednym szefem czołówki chirurgicznej drugiego korpusu był profesor Tadeusz Sokołowski, którego znamy jako patrona szpitala na Unii Lubelskiej, a był to pułkownik Wojska Polskiego, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari, który między innymi był też żołnierzem Legionów, tak, żołnierzem Marszałka Piłsudskiego, brał udział w wojnie obronnej, współorganizował Polski Wydział Lekarski na Uniwersytecie w Edynburgu. I później kolejno znalazł się w drugim korpusie polskim jako szef czołówki chirurgicznej. Operował te najcięższe przypadki właśnie, te urazy żołnierzy właśnie w trakcie tej bitwy. I wielu właśnie żołnierzy właśnie jemu zawdzięcza powrót do sił, do zdrowia. A był mieszkańcem właśnie w Szczecinie. Jest tutaj pamiętany jako twórca chirurgii w Szczecinie, tak? Jeden z współorganizatorów ówczesnej Akademii Lekarskiej obecnego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Instytut Pamięci Narodowej, Oddział Szczeciński odrestaurował jego pomnik nagrobny i również
ufundowaliśmy tablicę pamiątkową na jednym z budynków szpitala przy Unii Lubelskiej, gdzie pisze o nim nie tylko jako wybitnym lekarzu, ale również jako oficerze Wojska Polskiego, polskim patriocie. I to jest taka fajna historia tutaj właśnie nasza lokalna szczecińska, ale takich osób było więcej, tak? Trudno dzisiaj o wszystkich mówić, ale w różnych uczelniach, instytucjach, zakładach pracy ci ludzie pracowali, tak? Przecież szczecinianinem był słynny generał Mieczysław Buruta-Spiechowicz, który był, jak Anders organizował Armię Polską w ZSRR, był jednym z dowódców jednej z jednostek tej Armii Polskiej w ZSRR. Tak. Generał Mieczysław Buruta-Spiechowicz również, który znalazł się w sowieckich więzieniach po Układzie Sikorski-Majskiej, właśnie też znalazł się w szeregach Armii Polskiej w ZSRR i też organizował te zręby tego wojska, z którego później powstał drugi Korpus Polski. To jest też mieszkaniec Szczecina, o którym też musimy pamiętać, zwłaszcza w tym roku, bo mieliśmy tutaj okrągłą rocznicę urodzin generała.
Czy w Koszalin też ma takich żołnierzy spod Monte Cassino, którzy osiedlili się i potem działali na rzecz społeczności lokalnej?
Jak najbardziej. Wszystkie ziemie zachodnie i północne Polski, inni powiedzą odzyskane, tutaj jest bardzo dużo tych osób. Dzisiaj rodziny tych osób po odejściu ich przekazują spuścizny, pamiątki do różnych instytucji albo też krążą w sieci. Tak się po prostu dzieje. Bardzo dobrze, że zostają ślady po tych osobach. Bywa też tak, że zdarzały się takie sytuacje, że po przełomie, po transformacji systemowej, po odzyskaniu niepodległości w 1989 roku, część osób, niewielka, ale jednak decydowała się powrócić do kraju. Trudne były czasem te powroty,
no,
ale
bardzo
faktycznie
trudne.
Takie osoby tutaj dokonały żywota w wolnej Polsce, miały tą możliwość. I w Koszalinie, okolicach, na środkowym Pomorzu również jak najbardziej jest duża rzesza grobów już w tej chwili najczęściej tych osób. Ostatni Mohikanie odchodzą powoli. Są każdy taki kombatant jest zaopiekowany, jest otoczony szacunkiem i dopóki tylko jest w stanie dzielić się wiedzą, tymi wrażeniami, tymi emocjami, to robi. To jest piękne i to nas integruje jako społeczeństwo.
No to jest pięknie, kiedy młodzi ludzie z 9 liceum powiedzieli mi dzisiaj, gdyby nie oni, to nas tutaj by nie było. I nie powiedzieli tego dlatego, że się wyuczyli takiej regułki, tylko dlatego, że tak czuli. To jest oczywiście bardzo istotne. Powiedzieliśmy, że oni wracali do Polski, bo nie zawsze było im łatwo, ale tam na obczyźnie, i to Monika widać w twoich rozmowach, też nie było im łatwo. To nie było tak, że ci ludzie przecież bardzo często trafili do łagrów jako bardzo młodzi ludzie. Nie zdążyli się wykształcić, nie zdążyli się zdobyć zawodu, fachu. Potem przecież język to też nie była, to nie jest tak, że oni się od razu jadą do Anglii i tam się od razu uczą, dostają z nieba naukę języka angielskiego. Oni tam mieli ciężko i to
oni mieli, oni, tak, ja znam tę historię, dlatego że generał Sosabowski, podobna sytuacja, jak w moim filmie jeden z brytyjskich weteranów opowiada, jak się przeprawiali przez rzekę Rapido na Monte Cassino i dostali dziurawe łodzie i się potopili, znaczy musieli płynąć, stracili sprzęt i było ciężko, tak? Opowiada jeden z brytyjskich weteranów. A gdy ja przesłuchiwałam właśnie tę wypowiedź, od razu mi się przypomniało, jak weterani polscy opowiadali, jak było we wrześniu 1944 roku pod Arnhem, tak? Że oni też dostali do przeprawy przez Rem dziurawe łodzie od Brytyjczyków i Sosabowski, który przestrzegał jakby przed tą, miał inne, miał zastrzeżenia do planu aliantów, jak został potraktowany, musiał przeczytać rozkaz o swoim swojej dymisji przed żołnierzami, a polskich żołnierzy nazwano tchórzami. A sytuacja była podobna, bo na wzgórzu Osterbeck byli osadowieni Niemcy, którzy strzelali do tych płynących, pokonujących Ren Polaków na dziurawych łodziach jak do kaczek, tak? Tylko Sosabowski miał pecha, tak? Został cynicznie wykorzystany, a generał Anders osiągnął cel, zwyciężył na Monte Cassino i był otoczony chwałą legendarnym zwycięzcą spod Monte Cassino. A Sosabowski przez 17 lat pracował jako robotnik w fabryce, potem był awansował na magazyniera i utrzymywał ociemniałego syna. Generał Maczek najpierw był barmanem, później władze Holandii przyznały mu dożywotnią emeryturę za to, że wyzwolił Holandię. Generał Anders miał to szczęście, że utrzymywany był przez między innymi żołnierzy, którzy dalej pracowali w armii amerykańskiej w Niemczech i we Francji i utrzymywali go, płacili mu pieniądze, tak, na utrzymanie. Miał biuro w Instytucie Polskim. Ale na przykład ojciec mojej przyjaciółki, który był szefem przedwojennego wywiadu, Banach, po II wojnie w Londynie był tapicerem. Także,
tak jak generał Burkomorowski przecież był tapicerem.
Generał Boruta Spiechowicz sprzedawał kapustę i ziemniaki na Tobruku. Tak, na targowisku Tobruk, bo miał gospodarstwo rolne. Też było mu ciężko. Żołnierzom było bardzo ciężko, dlatego najbardziej chcieli wyjechać do Stanów Zjednoczonych, do Australii. Nie mieli co robić, po prostu potrzebowali ich.
Co jest niesamowite też w tym, że pomimo tych przeciwności, bardzo trudnej sytuacji materialnej, pomimo tego, że oni musieli faktycznie zdobyć zawody niejednokrotnie, co nie było proste, albo powrócić do zawodów, jakichś fachów w ręku, były oczywiście problemy komunikacyjne, musieli się nauczyć angielskiego, ten akcent pozostał do końca życia im polski, wielu z nich, ale co mnie w tym momencie szczególnie porusza, to, że oni mimo tego jak najszybciej potrafili się zacząć integrować, potrafili łączyć się w stowarzyszenia. Te stowarzyszenia to nie były tylko wieczory, gdzie sobie grali w karty, czy spędzali miło czas. To były stowarzyszenia, które pomagały im raz, że przetrwać na obczyźnie, dwa, kultywować tradycje ich oddziałów. Ponadto też popularyzować wiedzę o tych oddziałach, tworzyć wiedzę, taki efekt synergii, i ta polska społeczność, polska diaspora w sumie była jedną z silniejszych. Można powiedzieć, że oni pięknie się angażowali i myślę, że dzięki nim właśnie, niekoniecznie dzięki rządowi na uchodźstwie, który również swoją rolę wypełniał, Radzie Trzech i tak dalej, tam były też niestety konflikty polityczne, jak to wśród Polaków. Niemniej, według mnie, dzięki tej pracy u podstaw przetrwali jako społeczność. I mogli z dumą później przekazać wolnej Polsce tą schadę całą.
Musieli sobie na migracji zbudować małą Polskę, tak? Przecież te organizacje były różne, od jakichś koła rolników, poprzez marynarzy, poprzez uniwersytety emigracyjne.
Polska, tak? Macierzszkolna,
Chociaż
Puno.
Także tutaj w każdym obszarze jakiejś działalności społecznej, kultury, przecież była zorganizowali sobie teatr, tak. I działali w każdym obszarze. No ale przede wszystkim trzeba pamiętać, że polskie siły zbrojne na Zachodzie były czwartą siłą aliancką w czasie II wojny światowej. Tak? Byliśmy w zasadzie pierwszym sojusznikiem Wielkiej Brytanii.
Proszę Państwa,
I niestety wielka polityka, to, że zostaliśmy oddani w strefę wpływów sowieckich,
to jedno.
Zostaliśmy w zasadzie zdradzeni przez naszych sojuszników. Nie dość, że zostaliśmy zdradzeni, że nawet w takim wymiarze symbolicznym nie pozwolono żołnierzom oddać cześć i hołd tym żołnierzom, tym bohaterom II wojny światowej, żołnierzom polskich zbrojnych na Zachodzie, bo nawet nie zaproszono ich na paradę zwycięstwa, żeby nie drażnić Sowietów.
Tak,
i taka była polityka. Natomiast najgorszą rzeczą jest to, że właśnie ci ludzie zostali pozbawieni, zwłaszcza zawodowi oficerowie, ci wyżsi oficerowie, którzy całe życie spędzili w armii, nie mieli jakichś innych zawodów, umiejętności, musieli sobie radzić na tej emigracji i tak jak tutaj było powiedziane, i tapicerami pracowali, wykonywali takie bardzo ciężkie prace, do których często nie mieli ani sił zdrowia, ani umiejętności, żeby w jakiś sposób zapewnić sobie utrzymanie, bo Wielka Brytania nie potrafiła jej nawet się w taki sposób odwdzięczyć, jak przyznanie jakichś rent czy emerytur wojskowych, tak, za tą służbę dla Wielkiej Brytanii, bo przecież drugi korpus był częścią 8 Armii Brytyjskiej i był pod dowództwem brytyjskim tak naprawdę, w strukturach brytyjskiego wojska.
Ten ostatni wątek pozwoliłam sobie tutaj przytoczyć, proszę Państwa, żebyśmy sobie zdali sprawę, że to całokształt ich życia doprowadził, że my jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy. To całokształt ich życia pozwolił na tą wolną Polskę. O tym pamiętajmy, że to nie była tylko ten, to nie był ten moment zdobycia Monte Cassino, ale to jest ich całe życie było świadectwem naprawdę niezwykłego bohaterstwa, bo czasami być może łatwiej jest wbiec na wzgórze, gdzie dookoła jest pełno bomb, niż zwykłe życie toczyć w pogardzie wśród innych. To jest wcale nie takie łatwe, więc warto o tym mówić, też warto przybliżać ich życie i będziemy, proszę Państwa, o tym mówić, ponieważ Instytut Pamięci Narodowej już nas, nie wiem, czy Państwo to słyszeli, ale już nas zaprosił na premierę, niedługo tą datę Państwu na pewno podamy, zobaczymy i będzie ten film można zobaczyć i w telewizji, ale także mam nadzieję, że w kinie.
Zapraszamy też na Noc Muzeów, tak, bo dokładnie 18 maja włączyliśmy się do akcji właśnie tej ogólnopolskiej i w naszym przystanku Historia, w tym kompleksie biurowym Posejdono, przygotowujemy taką właśnie strefę edukacyjną, gdzie będziemy pokazywać już nasze gry edukacyjne związane z Monte Cassino. Będziemy prezentować archiwalia, które są w naszym zespole i również przy współpracy z organizacjami tutaj rekonstrukcyjnymi, pasjonatami będą prezentowane artefakty, pamiątki związane z żołnierzami II Korpusu Polskiego.
To chciałam Państwu bardzo przede wszystkim podziękować, że dbacie o tą pamięć i my możemy tylko z tego korzystać.
A ja pozwolę sobie wtrącić dwa słowa. Jestem z Koszalina, a zatem pozwolę sobie. Jeśli ktoś z naszych przyjaciół szczecinian będzie w kierunku Koszalina jechał 18, to serdecznie teraz w piątek, to zapraszamy pod pomnik generała Andersa, pierwszy w Polsce, gdzie będzie o 10 składanie wieńców, a później do Muzeum Obrony Powietrznej, gdzie będzie otwarta wystawa.
No to ja myślę, że już Koszalinianie i mieszkańcy obok Koszalina doskonale wiedzą i będą ta informacja także do nich dotrze. Monika Mazanek-Wilczyńska, Krzysztof Męciński i Michał Polak byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za wizytę i za chwilę kolejny temat.